Witam Państwa w kolejnym odcinku Debaty Akademickiej, programu, który jest organizowany przez Radio UWM i Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie. Ja nazywam się Krystyna Joanna Świdzińska i moim Państwa gościem jest dzisiaj pani profesor UWM Katarzyna Maciejewska-Mieszkowska z Katedry Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Witam Państwa serdecznie i dziękuję za zaproszenie.
Dziękuję za przybycie. Pani profesor, tematem naszego dzisiejszego odcinka jest takie zagadnienie jak media, bezpieczeństwo państw demokratycznych. Taki temat, o którym się bardzo dużo mówi teraz w czasach obecnych, tak, w dobie tej sytuacji, którą mamy tutaj w Europie. I może byśmy zaczęły od tego, jak ważna jest wolność słowa?
Bardzo ważna. Szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że jest ona gwarantowana w skali globalnej. I dokumenty ONZ-u, i dokumenty unijne, i konstytucja RP gwarantują nam wolność słowa, wręcz nakładają obowiązek na państwa demokratyczne, danie obywatelom prawa do wolności słowa, wolności opinii i niezależności w zakresie wyrażania tej opinii, czyli poza naciskami władzy. To, co jest też ważne, to ta wolność słowa stała się fundamentem państw demokratycznych. W jakim zakresie? Nie można na przykład stosować cenzury prewencyjnej, która jest charakterystyczna dla państw niedemokratycznych, tak? Tutaj też pojawia się taki wątek istotny z punktu widzenia obywatela. Nie tylko mam prawo powiedzieć to, co myślę, to, co uważam, ale również państwo ma obowiązek mi to zagwarantować instytucjonalnie, prawnie. Także to jest coś, co gwarantuje nam konstytucja.
Aha. A czy powszechny dostęp do mediów jest czymś pozytywnym, czy raczej zagrożeniem? W kontekście tego właśnie tej wolności słowa, które tutaj pani profesor opowiedziała.
Z punktu widzenia obywatela jest to bardzo pozytywne. W państwie demokratycznym my jako obywatele mamy prawo wypowiadać swoje zdanie, mamy prawo oceniać władzę, oczywiście zgodnie jakby z pełną jakością debaty publicznej, czyli kultury politycznej, świadomości obywatelskiej. Nie mówimy tu o zachowaniach takich jak hejt, jak fake newsy, tak? Tutaj obywatele też nie powinni takiej formuły stosować. Jeżeli chodzi o państwo, państwo powinno korzystać z dobrodziejstwa mediów w zakresie poprawy komunikacji z obywatelem. Potrzebna jest chęć współpracy i przepływu informacji między państwem a obywatelem. Także media będą pełniły ważną rolę. Natomiast inny aspekt stanowi to, czy te działania nie zostaną nadużyte. Bo taka pokusa też istnieje i tutaj ze strony władzy, ale też i ze strony obywateli, którzy trochę w dobie mediów społecznościowych zaczęli się informacją bawić. Ja to trochę też tak porównuję, jest takie powiedzenie, daj małpie brzytwę, tak? Dostaliśmy narzędzia jako obywatele, narzędzie, które dużo może zrobić dobrego, ale możemy też je wykorzystać w złych celach albo nieświadomie użyć w złym celu.
A pani profesor przed chwilą tutaj właśnie już wspominała o tych fake newsach. A gdyby właśnie zechciała pani tak jakby rozwinąć, co to jest ten fake news? Bo to jest takie określenie, które bardzo często się w ostatnich czasach pojawia. I drugie pytanie, czy da się skutecznie przeciwdziałać jemu?
Zacznę od odpowiedzi na drugie pytanie. Nie da się. W 100% nie da się wyeliminować obecnie fake newsa. Natomiast fake newsy mają to do siebie, że są to po prostu informacje albo nieprawdziwe, albo częściowo nieprawdziwe, albo też takie, które są wyrwane z szerszego kontekstu, z jakiejś wypowiedzi. I samo stwierdzenie może być prawdziwe, ale wyrwane z kontekstu będzie zmieniało znaczenie, albo też włożone w jakiś nieprawdziwy kontekst będą zmieniać znaczenie tej wypowiedzi. Fake news może powstać specjalnie, czyli możemy puścić nieprawdziwą informację w przekaz taki medialny. Może powstać też niechcąc. Co to znaczy? Czytaliśmy coś, ale wybraliśmy sobie tylko fragment wypowiedzi. On dla nas może być czytelny, wrzucamy go w sieć i nagle się okazuje, że do niego pojawia się szereg komentarzy. Ktoś sobie inaczej interpretuje, dodaje komentarz, posługując się nie do końca sprawdzonymi informacjami, czy też swoją wiedzą nie do końca zweryfikowaną, i to zaczyna żyć własnym życiem. Niestety sieć, o ile jest dobrodziejstwem dla nas jako takie forum debaty, bo możemy z niej korzystać, ale jest też takim, przepraszam za określenie, śmietnikiem informacyjnym. Zbieramy tam wszystko i każdy może z tego zrobić różne rzeczy, między innymi fake newsy w ten sposób. Troszkę na zasadzie plotki, która tylko funkcjonuje i nabiera rozpędu i później trudno jest ją zweryfikować, tak? Gdzie jest to prawdziwe źródło i co jest prawdziwą informacją.
Dokładnie, czyli rzeczywistość przynosi nam się nawet tutaj podkarska jakby do świata cyfrowego.
To bardzo dobrze widać na przykładzie celebrytów. Oni próbują walczyć z pewnymi plotkami na swój temat, kiedy ich apele w mediach społecznościowych jakby nie spełniają swojej roli i media tutaj powielają jakieś nieprawdziwe informacje, powołują się na prawników, straszą prawnikami, grożą. I nagle te plotki zaczynają cichnąć, tak? Bo boimy się tego, że możemy taki proces przegrać.
Ale jak wiemy, coś, co jest raz rzucone do sieci, no już z tej sieci jakby nie zniknie, więc to zawsze gdzieś zostaje.
Zgadza się.
A pani profesor, jakie są zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa ze strony mediów? Czy istnieją jakieś?
Ze strony mediów nie, ale osób zawiadujących mediami już tak. Bo medium, no to jest po prostu narzędzie, tak? Teraz pytanie, kto jest jego właścicielem? I w jakim celu je użyje. Jeżeli jest to na przykład medium państwowe, no to wiadomo, że nad takim medium jest instytucja państwa, która może wykorzystać to medium z jednej strony na przykład do mobilizacji obywateli w sytuacji kryzysowej, tak? Tutaj będą intensywne działania informacyjne oparte na przekazie perswazyjnym. Ale mogą być to media w systemie niedemokratycznym, również państwowe, i one wtedy mogą działać bardzo silnie propagandowo, dezinformacyjnie, mogą też wywoływać takie działania na poziomie międzypaństwowym, czyli na przykład dyskredytować w oczach naszych obywateli inne państwo albo obywateli innego państwa. Poza tym w przypadku państw demokratycznych raczej mówimy o mediach publicznych, które mają pełnić tak zwaną formę misyjną wobec obywatela, czyli nie władca decyduje o tym, co w tych mediach jest, tylko dziennikarz decyduje, o czym powinien dowiedzieć się obywatel dla jego dobra, dla dobra obywatela, tak? Tutaj dziennikarz jest takim dobrym duchem, jeżeli można tak określić, obywatela. A on przekazuje mu najważniejsze informacje, zarówno te dobre, jak i jakieś złe, ale po to, żeby obywatel był gotowy na otaczającą go rzeczywistość i na te zmiany, które zachodzą. Więc media pełnią bardzo ważną rolę w tej chwili w tym zakresie, ale pytanie, kto nimi zawiaduje, kto jest ich właścicielem, jaki cel mu przyświeca, w jaki sposób wykorzysta te media. I to jest zwłaszcza w odniesieniu do mediów tradycyjnych. Natomiast odrębną kategorię stanowi internet, gdzie jest bardzo trudno weryfikować, kto za danym przekazem stoi. Tutaj sprawdzenie źródła informacji jest bardzo trudne.
A tak mi się teraz nasunęło takie pytanie, bo często się mówi, że media to czwarta władza. To prawda?
Niektórzy nawet kuszą się na takie stwierdzenie, że już nie czwarta, a nawet piąta. A ja bym użyła takiego określenia, które jest charakterystyczne w komunikowaniu politycznym. Media nie tylko są czwartą władzą, ale są też aktorem politycznym, uczestnikiem życia politycznego. Bo jako czwarta władza, to mają za zadanie patrzeć na działania trzech pozostałych. Władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. No i informować obywatela o tym, co się dzieje. Natomiast w momencie, kiedy spojrzymy z dzisiejszej perspektywy na funkcjonowanie mediów, to one stały się aktywnym uczestnikiem tej debaty publicznej, która się toczy. Zabierają głos, oceniają, wartościują, a więc kreują tą rzeczywistość też po części. Stały się jednym z elementów debaty publicznej, politycznej i nie można powiedzieć, że są obojętne. One są takim istotnym weryfikatorem, indykatorem postrzegania rzeczywistości politycznej na pewno.
A pani profesor, czym jest bezpieczeństwo medialne?
To jest takie pojęcie, które jest niezwykle szerokie, bo możemy spojrzeć na to z punktu widzenia państwa, dla którego media będą istotnym elementem zarządzania kryzysowego, czyli mamy jakiś stan kryzysowy, przykład COVID-u, prawda, kiedy komunikacja z obywatelami za pośrednictwem mediów była podstawą zarządzania obywatelami w sytuacji kryzysowej. No i tutaj bez mediów to zarządzanie byłoby niezwykle trudne, ale z drugiej strony media, zwłaszcza właśnie te nowe technologie, to co nazywamy potocznie siecią, stały się takim miejscem, takim trochę polem bitwy i miejscem niekontrolowanych działań, na przykład dezinformacyjnych, propagandowych, a ponieważ jest to zasięg tak naprawdę globalny, to wpływ tych przekazów w sieci nie jest możliwy do weryfikowania, tak? Tylko w jakimś aspekcie, w jakimś fragmencie. Bezpieczeństwo medialne to również będzie kwestia działalności w cyberprzestrzeni państw trzecich, które mogą w ten sposób destabilizować na przykład sytuację w regionie czy w danym państwie. To może być również przestępczość taka zwykła, czyli przeniesienie tradycyjnych przestępstw, takich jak kradzież, do sieci, tak? Już nie trzeba wychodzić na ulicę i wyrywać torebki, wystarczy włamać się komuś na konto, tak? Oczywiście mówię tu w cudzysłowie wystarczy, bo nie jest to po pierwsze takie proste, a po drugie miejmy nadzieję, że te działania, które są podejmowane, będą ograniczane, tak? Tutaj i prawo, i regulacje, i zabezpieczenia bankowe, to wszystko jest po to, żebyśmy my, jako obywatele, czuli się bezpieczni, ale nie jest to takie proste.
Pani profesor, co jakiś czas słyszymy takie pojęcie w mediach jak dziennikarstwo obywatelskie. Gdyby pani profesor zechciała troszkę powiedzieć, co to jest i tutaj jaką rolę odgrywa taki dziennikarz?
Dziennikarstwo obywatelskie jest znowu takim pojęciem, na które ja patrzę z punktu widzenia medioznawcy w tym wypadku i politologa jednocześnie, bo dziennikarz kojarzy nam się z konkretnym zawodem zaufania publicznego. Trochę jak prawnik, jak lekarz. Dziennikarz to jest ta osoba, która ma działać misyjnie dla nas, obywateli. Z kolei dziennikarstwo obywatelskie to jest troszkę odwrócenie sytuacji. Obywatel staje się dziennikarzem. To nie jest profesjonalny dziennikarz, ani z wykształcenia, ani z wykonywanego zawodu. Jest to osoba, która poczuła chęć działania. I tutaj ta chęć najczęściej wynika z tych nowych technologii. Wcześniej takich możliwości nie było. Natomiast znowu trzeba spojrzeć na to z punktu widzenia, czego my oczekujemy po dziennikarzach obywatelskich. Jedni działają pro publico bono, działają na zasadzie ogółu, dobra ogółu i tutaj wprowadzają ważne informacje, koordynują jakieś akcje społeczne, chętnie organizują coś w swojej przestrzeni, na przykład lokalnej, wychodzą z inicjatywami, informują społeczność o ważnych wydarzeniach i chwała im za to, bo to jest istotne, ale może pojawić się znowu ta ciemna strona mocy. Czyli ktoś, kto będzie chciał poprzez działanie właśnie takie, nazwijmy to indywidualne, ale często inspirowane na przykład różnymi instytucjami, na przykład dezinformować, wprowadzać fake newsy, działać propagandowo, przy czym tutaj najczęściej chodzi o propagandę tak zwaną czarną, czyli skierowaną do przeciwnika, opartą na dezinformacji. Społeczeństwo obywatelskie, dziennikarstwo obywatelskie często jest kojarzone ze społeczeństwem obywatelskim. W momencie, kiedy wykształci nam się społeczeństwo obywatelskie, większa jest świadomość dziennikarzy obywatelskich, tak? Tutaj w tej przestrzeni.
A pani profesor, a jeszcze tak na koniec takie pytanie, kto powinien wyznaczyć granice obowiązywania wolności słowa i mediów w sferze publicznej? Czy mają to być państwa, czy jakieś inne podmioty może?
A ja bym powiedziała tak, sam obywatel na początek, jako weryfikator tego, co i jak przedstawia w mediach, bo mamy takie pojęcie racja stanu, czyli dobro nadrzędne państwa. I tutaj regulacje pojawiają się prawne, nie można ujawnić tajemnicy państwowej, wojskowej, więc po pierwsze obywatel powinien wiedzieć, czego nie może powiedzieć, żeby nie narazić bezpieczeństwa swojego, obywateli, czy też generalnie państwa. Więc nasz hamulec, również w stosunku do dziennikarzy, tak? Bo pogoń za informacją jest takim silnym motorem, ale musimy mieć świadomość, gdzie ta granica się pojawia. Druga kwestia to są właśnie regulacje prawne, które nam mówią na przykład, że w sytuacji wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w Polsce mamy 3 stany. Stan klęski żywiołowej, wyjątkowy i wojenny. Więc w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego i wojennego regulacje prawne, ustawa mówi wyraźnie, możemy wprowadzić cenzurę prewencyjną. Czego oczywiście w stanie zwykłym zabrania nam konstytucja, a więc państwo stworzyło taki warunek konieczny dla bezpieczeństwa państwa w sytuacji zagrożenia i kodeks etyki dziennikarskiej, czyli środowisko dziennikarzy, którzy mają świadomość odpowiedzialności za słowo. To się pojawiło wraz z taką koncepcją doktryny medialnej odpowiedzialności społecznej mediów. Każdej wolności przypisana jest odpowiedzialność. Dziennikarz nie stoi ponad prawem, obywatel nie stoi też ponad prawem, ponosi odpowiedzialność za swoje słowa, opinie. I tutaj wracamy do tego, o czym powiedziałam na samym początku. Nasza świadomość obywatelska wskazuje nam sposób prezentowania treści, ich wagę, interpretację. Z tym się wiąże kultura polityczna i wiedza medialna.
Dziękuję bardzo.
Ja również dziękuję za spotkanie.
Gościem dzisiejszego odcinka Debaty Akademickiej była pani profesor UWM Katarzyna Maciejewska-Mieszkowska, a program prowadziła dr Krystyna Joanna Świdzińska z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Olsztynie.